Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam. Ten rok jest jednym z najbardziej dramatycznych w naszej powojennej historii. W tym roku zmarło o około 60 tysięcy osób więcej niż w całym 2019 roku. Z powodu pandemii oficjalnie zmarło w Polsce ponad 27 tysięcy osób. Część z nich z powodu COVID-19, a część miała także choroby współistniejące. Te zgony to również ofiary powikłań w chorobach przewlekłych, niewydolności służby zdrowia, strachu przed pójściem do lekarza bądź na planowany zabieg do szpitala, utrudnionego dostępu do specjalistów i braku badań. Pandemia trwa, ale lekarze apelują o to, by nie odwoływać planowanych zabiegów i wizyt u specjalistów. Co dziś wiemy o koronawirusie i o skutkach zarażenia, wyjaśni dr Marzena Plucińska, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.
Jest to choroba absolutnie nieobliczalna i my tak do końca przede wszystkim wiemy niewiele o tym wirusie. Dalej wiemy niewiele, chociaż zdecydowanie więcej niż na początku pojawienia się pandemii. I zupełnie nie wiemy o odległych konsekwencjach. Do nas teraz właśnie często zgłaszają się pacjenci już po przebyciu infekcji COVID-19 z powikłaniami płucnymi. O tym wiemy, że tacy pacjenci są coraz częściej w naszym oddziale, ale wiemy również o innych powikłaniach. Zaczęły być informacje o odległych powikłaniach u dzieci, które przeszły bezobjawowo zakażenie COVID-19. Wiemy o zaburzeniach również z pamięcią, o takim przymgleniu po-covidowym, o osłabieniu, które towarzyszy też tej chorobie i po chorobie. Nie wiemy, czy wiemy wszystko, bo jest to choroba, która może uszkodzić w zasadzie wszystkie narządy organizmu i właśnie w ciężkich przypadkach dochodzi do niewydolności wielonarządowej, ale to w ciężkich przypadkach, o tym wiemy, oprócz tej niewydolności oddechowej, ciężkiego zapalenia płuc. To może dojść do uszkodzenia właśnie i nerek, i mózgu, i serca, ale nie wiemy, czy u osób, które nie prezentowały dotychczas jakichś dramatycznych objawów, nie wystąpią jakieś późniejsze powikłania. Tego niestety dalej nie wiemy.
Jak pani sądzi, ta szczepionka ma szansę, że tak powiem, zaistnieć w pozytywnie społecznej świadomości, że ludzie zdecydują się na to, żeby zaszczepić się? No i czy nie będzie tutaj obawy o to, że jakieś skutki uboczne mogą nam po tym szczepieniu grozić?
Po pierwsze, po przechorowaniu nie u wszystkich osób wytwarzają się przeciwciała. W związku z tym nie wiemy, jak długo są oporne na powtórne zakażenia. Wiemy, że zdarzają się powtórne zakażenia. Po drugie, nie wiemy, jak długo będą się utrzymywać przeciwciała i czy to będzie zobiektywizowane, że u wszystkich jednakowo, czy jednak będzie to osobniczo zmienne, że u jednej osoby to będą przeciwciała 3 miesiące, a u drugiej pół roku. Tego my po prostu jeszcze nie wiemy. Po trzecie, zawsze w medycynie jest wybór mniejszego zła. I przepraszam, że powiem tak brutalnie, no przecież można umrzeć na COVID, tak? I przepraszam, wiele osób zmarło. Więc ja uważam, że nie ma alternatywy. To jest kwestia często życia lub śmierci. Niestety zmarło kilku lekarzy z naszego województwa na COVID-19 i to nie lekarzy z towarzyszącymi chorobami, tylko lekarzy, którzy zmarli tylko na COVID. Zmarły też pielęgniarki, a o ilości innych chorych jesteśmy informowani, o ilości chorych, którzy odeszli. Jesteśmy codziennie informowani. Jest to absolutnie ciężka choroba śmiertelna. A jeszcze, tak jak pan redaktor wspomniał, mogą być odległe powikłania, więc my nie mamy alternatywy. To jest kwestia, no można się narazić na zachorowanie i przechorowanie w miarę łagodne, no ale to w miarę łagodne przebiegi występują głównie u osób młodych. A jeżeli już się ma, jest się w wieku, że tak powiem, średnim, to już pewności się nie ma. Naprawdę ja obserwuję przebiegi tej choroby i mnie to przeraża, bo naprawdę jest to, zachorowania są nieprzewidywalne i nawet jak na początku wydaje się, że będzie w miarę dobrze, to nagle po kilku dniach nam się chory załamuje i wymaga pilnie hospitalizacji, pilnie często, pilnie nagle się pogarsza, prawda, i pilnie hospitalizacji, nieraz respiratoroterapii, no a nieraz niestety nie uda się mu pomóc.
A co pani sądzi o szczepionkach? Ja pamiętam jak z dzieciństwa, że były kiedyś takie, nie pamiętam już czego dotyczyły te szczepionki, w każdym razie najpierw się robiło próbę, sprawdzając, czy nie ma żadnego odczynu alergicznego związanego z tą szczepionką. Czy tutaj jakiś taki test też jest możliwy?
Nie. Szczepionki będą, prawda, zatwierdzone i już są po badaniach, dlatego czekamy z utęsknieniem.
Czyli jest pani pewna, że to będzie wszystko, że tak powiem, w porządku, jeżeli chodzi o przyjęcie przez organizm tego typu?
Jestem pewna, że na pewno będzie to wybór mniejszego zła. Nie twierdzę, że nie będzie jakichś powikłań po szczepionkach, bo rzeczywiście czas testowania jest krótki, ale na pewno jest to wybór, na pewno będzie to wybór mniejszego zła.
A jeśli chodzi o przebieg epidemii, czy notują państwo teraz już rzeczywiście takie lekkie odpuszczenie koronawirusa, że lekko, że tak powiem, wstrzymał swoją aktywność, jeżeli tak można powiedzieć?
Tak, bym powiedziała tak, jak pan redaktor powiedział, dokładnie. Bardzo lekkie, czyli jednak ta nauka, jakby przystosowanie nauki w szkołach, no bo tak...
Ograniczenie kontaktów po prostu.
Tak, ograniczenie kontaktów jednak przyniosło pewien efekt. I no, oczywiście, że te statystyki, które są przedstawiane, nie są wiarygodne, bo niestety z tego, co wiem, obserwuję i rozmawiam, to wiele młodych osób się nie chce testować właśnie, nie chcąc być poddani kwarantannie, czy izolacji, bo już jeżeli by byli chorzy, to izolacji, ale nie chcą ani izolacji, ani kwarantanny, prawda, w większej grupie, więc się nie testują, uważają, że przejdą infekcje łagodnie, to też jest niebezpieczne, bo niestety w tym momencie, kiedy to okaże się, że nie tak łagodnie, to nagle będzie gwałturety, ale czyli statystyki zachorowań są na pewno zaniżone, niemniej jeżeli chodzi o stany cięższe, czyli tych pacjentów przywożonych do nas do szpitala, to już obserwuję takie delikatne zmniejszenie się ilości przywożonych codziennie chorych, jakby z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia. Przejściowo musieliśmy w szpitalu u nas zorganizować oddział dla takich chorych, bo nie byliśmy w stanie ich przekazywać do innych szpitali, tych stricte covidowych, które nie dysponowały taką ilością łóżek. W tej chwili jest troszkę lepiej. Dysponujemy w województwie łóżkami, pewną rezerwą właśnie łóżek wolnych. Czyli jesteśmy w stanie pacjenta, który zjawia się na izbie przyjęć, na SOR-ze z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i pobieramy test antygenowy i okazuje się dodatni, możemy przekazać go do ośrodków stricte covidowych. Czyli jest troszkę lepiej.
A co pani sądzi, bo też taka teza się pojawiła, że ozdrowieńcy też mogą jeszcze przez jakiś czas zarażać?
To znaczy tak, no bo nie testujemy ozdrowieńców, tak? Przypuszczamy, że po 10 dniach łagodnego przebiegu ten pacjent już jest zdrowy i nie zakaża. Bardzo możliwe, że większość tak, ale może być, że ten pacjent jeszcze jakiś czas będzie wydalał wirusa i może zarażać. I jeżeli by było testowanie ozdrowieńców, to by się może okazało, że część tych pacjentów jednak dalej, prawda, jest z czynną fazą choroby. To może być nieduża grupa i to tak patrzymy, bo my mamy też takich pacjentów w szpitalu, których wymazujemy co jakiś czas, bo są jeszcze dodatni, właśnie izolujemy ich, wymagają pewnych badań, czekamy na te badania, nie chcąc zarażać jakby i narażać innych lekarzy, to czekamy, aż będą ujemni i rzeczywiście ta faza wiremii utrzymuje się u niektórych dłużej.
Czyli jeszcze raz apel do tych osób, które nawet są ozdrowieńcami, żeby nadal nosiły maseczki.
Nosiły maseczki.
Tak jest, bo wtedy mają szansę ograniczyć ten stopień zarażenia. Dziękuję pani bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była doktor nauk medycznych Marzena Plucińska. Dziękuję pani bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
co nam, Lubuszanom, najbardziej dokucza, mianowicie choroby układu krążenia. To połowa wszystkich zgonów w Polsce, a nasz region niestety jest na jednym z czołowych miejsc, jeżeli chodzi o choroby układu krążenia. Naszym gościem jest profesor Jarosław Hiczkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, ordynator oddziału kardiologii Nowosolskiego Szpitala. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To rzeczywiście tak jest, że nie jesteśmy w stanie się uwolnić od tych chorób układu krążenia z racji tej, że no nie wiem, źle się odżywiamy, źle funkcjonujemy, czy to po prostu klimat taki mamy w naszym regionie?
Choroby układu krążenia są przyczyną pierwszą, jeżeli chodzi o zgony w Polsce. Natomiast w zachodniej Europie, w tej starej Europie, one są już teraz na drugim miejscu. Mam nadzieję, że wszystko robimy, jeżeli chodzi od strony medycznej, żeby było lepiej, żeby nie były na pierwszym miejscu tym niechlubnym. Ale jest to bardziej złożone, dlatego że to nie zależy tylko od nas, lekarzy, pracowników służby zdrowia, tylko od zachowania pacjentów, od ludzi.
To co, Lubuszanie tak się źle odżywiają, źle traktują swoje ciało, nie chodzą do lekarzy, że to ta statystyka jest dla nas taka negatywna?
To nie tylko Lubuszanie, bo to są takie statystycznie, tam są takie małe różnice, ale generalnie w całej Polsce i w tej części Europy po prostu prowadzimy nieodpowiedni tryb życia. Coraz częściej jest olbrzymia ilość ludzi z nadwagą. Jeżeli nie chodzimy do lekarza dopiero wtedy, jak już mamy jakieś bardzo zaawansowane objawy, a to jest wielki błąd, dlatego że jak pacjent, a w Polsce ponad 10 milionów ludzi choruje na naciśnienie tętnicze, z czego 1/10 tak naprawdę się leczy i po latach dochodzi do wielkich powikłań. Jest olbrzymia ilość ludzi palących papierosy, olbrzymia ilość pacjentów z nadwagą i to wszystko powoduje to, że te schorzenia układu krążenia są nadal pierwszym zabójcą, jeżeli chodzi o przyczyny zgonów wszystkich.
Na powstanie tych dolegliwości sercowo-naczyniowych, takich jak pan powiedział, szereg czynników wpływa. Na niektóre z nich, czy na większość z nich być może mamy my osobiście wpływ, na przykład na nadwagę. Nie? Czy nadwagę można leczyć, czy po prostu zmienić styl życia?
Oczywiście, że to jest, wszyscy uważają, że nic z tym nie można zrobić, a to jest nieprawda, dlatego że jeżeli będziemy stosowali odpowiednią dietę z ograniczeniem kalorii, nie będziemy przyjmowali olbrzymich ilości tych słodkich napojów, tych kolorowych, tak zwanych o smaku jakimś tam, gdzie poza olbrzymią ilością cukru nic więcej nie ma. I to jest jedną z przyczyn nadwagi, a nadwaga to nadciśnienie, to cukrzyca i to wreszcie choroba niedokrwienna serca, czyli choroba wieńcowa, czyli jednym z tych najgorszych postaci to jest zawał serca.
I on odwagi blisko do otyłości, prawda?
Tak, oczywiście, że tak i dlatego przy wszystkich schorzeniach, szczególnie w schorzeniach układu krążenia jest taka regułka, że normalizacja wagi do należnej, czyli że jeżeli mamy jakąś tam dużą nadwagę, to trzeba coś z tym zrobić i to się da. Masę pacjentów, którzy doznają zawału mięśnia sercowego, zaczyna zmieniać swój styl życia. Szkoda tylko, że dopiero wtedy, no ale lepiej późno niż później. Jest to bardzo ważne, bardzo istotne i jest to realne do przeprowadzenia, tylko oczywiście wymaga to dużego wysiłku z naszej strony, a wiadomo, że najtrudniej zmienić nas samym k sobie, bo wytykamy, że każdy, ktoś tam jest inny, natomiast jak mamy sami swoje postępowanie zmienić, to jest trudne, ale jest to możliwe.
Obserwowałem niektórych ludzi po zawałach, to w pierwszym okresie to jest to przerażenie i wtedy rzeczywiście szczupleją, dbają, a mija 2, 3, 4, 5 miesięcy, rok i niestety następuje powrót do tego poprzedniego stylu życia. Tak to jest?
Taka jest natura ludzi. To nie tylko u nas, tylko jest na całym świecie. Są takie badania robione, że po zawałach pacjenci przyjmują leki przez 6 miesięcy wszyscy. Po 6 miesiącach coraz mniej ich przyjmuje po zawale serca. Czyli, że to są stany, kiedy leków nie wolno odstawiać do końca życia. I oczywiście w grupie tych pacjentów, którzy leki odstawiają, jest olbrzymia śmiertelność. I to te całe działania, które my robimy, bo trzeba powiedzieć, że w Polsce, jeżeli chodzi o kardiologię, ona jest naprawdę na poziomie światowym, bo my mamy taki dar narzekania, ale w kardiologii jest naprawdę bardzo dobrze. jeżeli chodzi o leczenie na przykład ostrych zespołów wieńcowych, czyli te zawały i nie tylko zawały, to jest ten model polski i on sprawdzony już jest od lat ponad 10, jest jednym z najlepszych na świecie. To trudno nam uwierzyć, ale naprawdę tak jest, tylko że to, proszę Państwa, do nas trafia pacjent już uszkodzonym sercem, chory. Jest tylko apel, że żeby ta interwencja ze strony pacjenta nie była opóźniona, bo często gęsto jest to bardzo późno. A jest takie stare powiedzenie w kardiologii, że czas to mięsień, czyli że im później zgłosimy się do lekarza, im później zawiadomimy pogotowie, tym większe szanse, że będzie z nami źle. Dlatego jeżeli mamy objawy typu bóle w klatce piersiowej za mostkiem, które promieniują do żuchwy, do ramion, do okolicy międzyopatkowej, to
ale
lepiej...
te bóle mają się powtarzać, mają być ciągłe, czy bo czasami nas po prostu przez moment boli.
Jeżeli to jest króciutki ból kilkusekundowy, to oczywiście nie robimy z tego problemu. Natomiast jeżeli to są bóle kilkuminutowe, 5-10 minut, one są prowokowane wysiłkiem albo jakimś dużym stresem, to wtedy trzeba zawsze bardzo, bardzo na to uważać, zgłosić się do swojego lekarza. Nie wolno tego bagatelizować. Dlatego, że my jeżeli są przed zawałem, to wtedy my możemy zdecydowanie więcej pomóc pacjentowi. Natomiast zawał to polega na tym, że obumiera jakiś tam obszar mięśnia sercowego. Im większa tętnica zajęta, tym większy obszar mięśnia sercowego i jest to proces nieodwracalny. Dlatego apeluję do Państwa, że gdy mamy objawy, to trzeba jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Jeszcze taka jedna uwaga. 20 lat temu śmiertelność szpitalna w zawale, czyli jak pacjent z zawałem trafiał do szpitala, to śmiertelność wynosiła 30%, czyli że co trzeci człowiek z zawałem w szpitalu umierał. Teraz śmiertelność szpitalna dzięki temu, że są metody leczenia inwazyjne, czyli koronografia, koronaroplastyka, to ta śmiertelność spada do 3-5%, czyli jest olbrzymi postęp. Natomiast... Natomiast 20 lat temu od bólu do reakcji, czyli że dopóki pacjent zadzwonił, taka średnia krajowa była 260 minut, w ciągu tych 20 lat ona się zmniejszyła tylko 30 minut, na teraz 230 minut, czyli tu jest olbrzymia część niestety po stronie pacjenta. Po prostu proszę reagować. Lepiej dwa razy niepotrzebnie niż raz za późno.
No tak, tylko że wtedy jak zadzwonimy, to musi mieć pewność, tak? Bo się po prostu obawiamy, że będziemy źle potraktowani przez pracowników pogotowia ratunkowego, że powiedzą, o, symuluję, że zdarza mu się tam.
No nie. To zawsze jest to rozmowa. Oczywiście, że nie zawsze trzeba reagować, ale jeżeli mam wątpliwości, to lepiej zadzwonić. Dlatego, że osoba, która...
Połączenie ze specjalistą.
Tak, ona zbiera odpowiedni wywiad. Oni są bardzo dobrze przygotowani, przeszkoleni, wyszkoleni. I jak mają tylko jakiś cień wątpliwości, to zawsze jest wysyłana karetka. Także tym proszę się nie przejmować. Po to my jesteśmy, żeby reagować i pomagać.
Wspomina pan historię sprzed 20-30 lat. Zmieniło się też sposób postępowania pacjenta po zawale, już po operacji, bo teraz wyganiacie z łóżka bardzo szybko i każecie chodzić, tak? Każecie się ruszać.
Tak jest. Dawniej, właśnie te 30 czy 25 lat temu, to pacjent 4 tygodnie leżał w łóżku i to był wielki błąd. Natomiast teraz jest tak zwana wczesna rehabilitacja. My ją prowadzimy już od lat kilkunastu. Natomiast od 2 lat jest tak zwany program Narodowego Funduszu Zdrowia, kompleksowa opieka nad pacjentami z zawałem serca. Chodzi o to, że z zawałem pacjenci w całej Polsce trafiają do szpitali i są leczeni bardzo dobrze. Natomiast w wielu ośrodkach było tak, że po tym zawale pacjent wychodził do domu i on nagle przepadał.
Nikt się nim nie zajmował. Tak?
Różne to były przyczyny, czyli że ani nie był rehabilitowany, ani nie był pod kontrolą specjalisty. Natomiast dzięki uruchomieniu tego programu, on się nazywa KOS Zawał, pacjenci przez rok od zawału mają kompleksową opiekę. Wymaga tyle, ile wizyt trzeba według lekarza leczącego, tyle oni mają. U większości jest przeprowadzona rehabilitacja i to daje zdecydowaną poprawę. Dlatego, tak jak mówiłem, śmiertelność szpitalna to jest 3-5% w zawale teraz, ale śmiertelność roczna była ponad 10%. Ponad 10% to jest taka europejska dobra. Ale dzięki temu KOS zawałowi ona spadła prawie o połowę. Czyli, że dzięki temu, że ci pacjenci są nadal pod kontrolą, są zdecydowanie lepsze wyniki.
Nie tylko choroby układu krążenia są przyczyną wielu zgonów. Chyba jeszcze większym problemem są choroby nowotworowe. Na skutek chorób nowotworowych na świecie umiera prawie 10 milionów osób rocznie. W Polsce rak zabija około 100 tysięcy osób. Bardzo ważny jest nie tylko proces leczenia, ale również wsparcie dla chorych i ich rodzin.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.